Boże wszystkim radiosłuchaczom. Cieszę się, że we Wigilię Zesłania Ducha Świętego spotykamy się na falach eteru. Dzisiejsza katecheza, którą w tej chwili rozpoczynam, chciałbym, aby była poświęcona tematowi, który jest, wydaje mi się, dzisiaj dla nas taki bardzo istotny, a mianowicie będę szczególnie starał się mówić na temat naszej formacji chrześcijańskiej, konieczności tej formacji chrześcijańskiej i konieczności wspólnoty, która jest niezbędna do wzrostu w naszej wierze i do dojścia do dojrzałości. Kończymy dzisiaj 9-dniową nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Kościół na całej kuli ziemskiej trwa w tych dniach na modlitwie, oczekując wypełnienia obietnicy złożonej przez usta Joela proroka. Wyleję ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleję ducha mego w owych dniach. Jak wskazują na to słowa świętego Piotra, apostoła pierwociny owej zapowiedzi wylania Ducha Świętego, spełniły się w dniu Pięćdziesiątnicy. Apostołowie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa i z braćmi Jego, posłuszni słowom Jezusa, który polecił im, by nie odchodzili z Jerozolimy, ale oczekiwali obietnicy Ojca, trwali na modlitwie we wspólnocie Wieczernika. Otrzymali z ust samego Jezusa niezwykłe zapewnienie. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Każdego roku tysiące młodzieży przed przyjęciem sakramentu bierzmowania proszą: pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Szkoda, że te słowa tak rzadko realizowane są potem w życiu. Świadkiem Chrystusa może stać się jedynie chrześcijanin dojrzały w wierze. Człowiek odrodzony z Ducha Świętego, na nowo stworzony, współwskrzeszony z Chrystusem, na nowo narodzony. Człowiek naturalny, może nawet i religijny, mówimy nieraz pobożny, nie jest zdolny sam z siebie do tego, żeby stać się dojrzałym chrześcijaninem. Człowiekiem żyjącym według Ducha, to znaczy żyjącym miłością w wymiarze krzyża, kochającym swoich nieprzyjaciół, kochającym tych, którzy go prześladują i źle mu czynią. Natura człowieka jest skażona i każdy człowiek przeżywa, podobnie jak Paweł, apostoł, dramat własnej egzystencji. Bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, mówi w liście do Rzymian. Dlatego woła: nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? I zaraz potem dodaje: dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Gdyż tylko On czyni nas nowym stworzeniem, nowym człowiekiem, odrodzonym z Ducha Świętego, zdolnym do czynienia tego, co dotychczas było dla nas niemożliwym. Tym wydarzeniem, które dokonuje tak ogromnej przemiany, jest sakrament Chrztu Świętego. Od chrztu zaczyna istnieć nowy człowiek. Człowiek według Ducha, człowiek duchowy. Przed chrztem istniał człowiek żyjący według ciała, człowiek cielesny. Zdarza się jednak, i to w naszej obecnej rzeczywistości chyba nie tak rzadko, że wielu ochrzczonym w dzieciństwie jest bardzo daleko do dojrzałości chrześcijańskiej. Otrzymali chrzest, ale nie widać w ich życiu przemiany, nawrócenia. Nadal żyją według ciała. I tu bardzo często duszpasterze przed chrztem dziecka stawiają wymagania, by rodzice tego dziecka żyli po chrześcijańsku, żeby zapewnili przynajmniej minimum jakiegoś życia chrześcijańskiego dla swego dziecka. Rodzice natomiast domagają się chrztu i nie rozumieją tego, o co ich proszą, czy czego oczekują duszpasterze. Trzeba sobie uświadomić, że ani Pismo Święte, ani Kościół nigdy nie nauczał, że chrzest automatycznie dokonuje przemiany człowieka. Chrzest daje pewną szansę, daje pewną możliwość, ale bez wysiłku człowieka może on pozostać w człowieku martwy, nie objawić żadnych skutków. Mimo przyjęcia chrztu w jego wnętrzu jakby nic się nie wydarzyło. Większość żyje podobnie jak poganie, jakby w ogóle Boga nie było, mówił nieraz Jan Paweł II. I znowu w liście do Rzymian, w tym samym, który przed chwilą wspominałem, święty Paweł mówi o pewnym warunku, który powinien się spełnić. Mówi: jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Oto pewny tekst, który chciałbym przytoczyć. Wy jednak, mówi do ochrzczonych, nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Potrzeba świadomego, wypracowanego osobiście życia Duchem Zmartwychwstałego Chrystusa. Potrzeba życia duchowego, życia łaską sakramentu chrztu. Dlatego mamy bardzo często zamiast dojrzałych w wierze świadków Chrystusa niemowlęta w Chrystusie. I zdarza się, że do pierwszej komunii świętej, przygotowując dzieci, katecheci rozpoczynają od znaku krzyża, od Ojcze Nasz i od 10 Bożych przykazań, a potem to samo robią katecheci, duszpasterze, rozpoczynając katechezę przed bierzmowaniem. Znowu zaczynają od Ojcze Nasz, od dziesięciu, bo wszystko zapomnieli, bo ci młodzi już no po prostu żyją po pogańsku, chociaż zostali przyjęci, ochrzczeni, przyjęci do pierwszej komunii świętej, a teraz mają przyjąć sakrament bierzmowania. I nieraz to samo trzeba czynić w czasie przygotowania do sakramentu małżeństwa. Zamiast dojrzałości duchowej napotykamy w praktyce ciągle niemowlęctwo duchowe. Już nie śmiesznie, ale chyba wprost żałośnie wyglądałby taki nasz ochrzczony 60 czy 80-latek, powiedzmy ubrany w niemowlęcy kaftanik i czapeczkę jak niemowlę, a do tego powiedzmy ze smoczkiem pod rzęsistymi wąsiskami. Dlaczego tak często doświadczamy braku wzrostu w wierze, braku oczekiwanych owoców, jak na ewangelicznym drzewie figowym, które przeklął Chrystus z powodu jego nieurodzajności i uschło? Zaniedbano drogę, która prowadzi do dojrzałości chrześcijańskiej. Zaniedbano wypracowany w starożytności katechumenat proces wtajemniczenia chrześcijańskiego. W krajach dawniej chrześcijańskich pewną rolę katechumenatu pełniła rodzina. Rodzina chrześcijańska oczywiście wspierana przez katechezę szkolną i przez katechezę przedsakramentalną, katechezę, która odbyła się przy parafii. Dzisiaj wskutek zmasowanej laicyzacji rodzina traci i ten czasami już szczątkową formę katechumenatu. A skutki tego stanu rzeczy, jak widzimy, są bardzo opłakane. Dlatego też chodzi tu o to, aby wypracować w dzisiejszym chrześcijaninie, w człowieku ochrzczonym, żeby wypracować pewną dojrzałość chrześcijańską, żeby doprowadzić go do tej dojrzałości. Trzeba tu stwierdzić, bardzo mocno to podkreślić, że dojrzałość chrześcijańska jest dziełem samego Boga w człowieku. To nie jest dzieło człowieka. Duch Święty działa w Kościele i dlatego powinniśmy wsłuchiwać się w to, co mówi Duch do Kościołów. W naszych czasach Duch Święty przemówił potężnym głosem na Soborze Watykańskim II. Przemawia ciągle przez nauczanie papieskie i przez dokumenty kościelne. Przemawia przez rodzące się jak przysłowiowe grzyby po deszczu wspólnoty odnowy duchowej. Jan Paweł II powtarzał wielokrotnie, że Sobór Watykański II nadal czeka na realizację. To Sobór Watykański II odrodzenie życia duchowego współczesnego Kościoła widzi w katechumenacie, w pewnym procesie inicjacji chrześcijańskiej, procesie czynienia ludzi uczniami Chrystusa. I chodzi tu nie tylko o katechumenat przed chrztem osób dorosłych, ale także o katechumenat pochrzcielny, aby ochrzczeni w dzieciństwie, lecz nie wtajemniczeni, nie wprowadzeni w pełni do wspólnoty Kościoła, mogli przejść pewien proces formacji chrześcijańskiej prowadzący ku dojrzałej wierze. W dniu swego wniebowstąpienia Jezus powiedział do swoich uczniów: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Idźcie i czyńcie, a więc Jezus mówi: idźcie i czyńcie moimi uczniami ludzi z wszystkich narodów. Ów proces stawania się uczniem Chrystusa, dokonująca się ciągła przemiana wewnętrzna w człowieku, poddawanie życia prawu miłości w wymiarze krzyża, dokonuje się w oparciu o trzy istotne elementy. To są ogromnie istotne i dlatego trzeba je sobie najpierw dobrze zapamiętać, a potem starać się je przyswoić i jakoś je w swoim życiu stosować, ale tymi elementami są Słowo Boże, dalej liturgia i wspólnota chrześcijańska. I tu muszą dokonać się te takie trzy odkrycia nasze. Odkryć w życiu naszym rzeczywiście Słowo Boże jako światło, jako to, co jest dla człowieka najistotniejsze, jako słowo życia, jako słowa, które dają życie wieczne. Dalej odkryć liturgię. Zachwycić się tą liturgią. Zauroczyć się liturgią. Pokochać. Wiedzieć, tu mieć tę wiarę, że w liturgii sam Jezus Chrystus oddaje uwielbienie, cześć swemu Ojcu i my również ogarnięci Duchem Świętym w tym uwielbieniu wszyscy bierzemy udział i ta liturgia ma tę linię wstępującą, to jest to skierowanie ku Bogu i potem linię wstępującą nasze uświęcenie. Dalej trzeci element to jest wspólnota chrześcijańska i tutaj kilka słów o każdym. Życie chrześcijanina jest kierowane Słowem Bożym. To nie jest życie jakieś od tak sobie, które biegnie. Ono jest kierowane. Dlatego katechumen winien odkryć to, że Bóg działa w życiu człowieka, że Pan Bóg wkracza w historię i że każdy musi wejść w tę swoją historię z Bogiem. To znaczy jego życie musi się odtąd kształtować w dialogu z Bogiem. Winien chrześcijanie również poprzez skrutację Słowa Bożego być powoli wdrażany w posłuszeństwo Słowu Bożemu. W katechumenacie człowiek, ten chrześcijanin, on, kiedy są inni we wspólnocie, dzielą się Słowem Bożym, on się wsłuchuje w to, czego Słowo Boże dokonuje w życiu innych ludzi, jakiej przemiany, to wzajemnie wszystko ubogaca, a więc jedni nawzajem sobie służą we wspólnocie tej, kiedy się przygotowują, czy kiedy we wspólnocie, w której trwają, kształtują swoją dojrzałość chrześcijańską. W katechumenacie dokonuje się również wdrożenie w liturgię, wprowadzenie w modlitwę i sakramenty święte. To dzięki sakramentom historia zbawienia staje się obecna, wydarza się w indywidualnym życiu chrześcijanina. Przyjęte Słowo Boże budzi wiarę i prowadzi do sakramentów świętych, a to wszystko dokonuje się w łonie wspólnoty chrześcijańskiej. Nie może dokonywać się wzrost duchowy bez wspólnoty. Nowy człowiek, wezwany i jakby przebudzony przez Słowo Boże, kształtowany przez modlitwę i sakramenty święte, może się duchowo rozwijać i wzrastać w wierze jedynie w ramach wspólnoty chrześcijańskiej. I Kościół na Soborze Watykańskim II na nowo odczytał siebie jako wspólnotę, jako ten sakrament jedności człowieka z Bogiem i jedności wiernych, braci, jedności między sobą, a więc ten wymiar wertykalny i wymiar horyzontalny wspólnoty Kościoła. Jedynym i zapewne niepowtarzalnym wzorem wspólnoty, w której urzeczywistnia się i poprzez którą objawia swoje istnienie Kościół, jest pierwotna wspólnota jerozolimska, której dynamiczne, duchowe życie opisał autor Dziejów Apostolskich. Szczególnie tu w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, a także i w innych pismach Nowego Testamentu. Autorzy w Nowym Testamencie, kiedy mówią o wspólnocie Kościoła, używają takiego terminu greckiego słowa, które brzmi koinonia. I używają tego terminu jedynie w odniesieniu do tej wspólnoty uczniów Jezusa, która powstała po męce Jezusa i po jego zmartwychwstaniu. A więc tylko do określenia Kościoła, koinonia. To zostało przetłumaczone jako wspólnota i to w języku łacińskim jako komunikacjone, jako komunitas, jako ta społeczność, jako ta wspólnota, I tutaj jest ten element taki ogromnie istotny jedności. Tego terminu nie używa się do określenia żadnej innej grupy osób. Jedynie w ramach tej wspólnoty może być praktykowana miłość w wymiarze krzyża i człowiek może uczyć się tracenia życia z powodu Chrystusa i Jego Ewangelii. Ksiądz Franciszek Blachnicki, który położył jakieś ogromne zasługi w tym takim odradzaniu tej formacji katechumenalnej, tego procesu formacji dojrzałości chrześcijańskiej w Kościele i to szczególnie w tym ruchu Światło Życie, gdzie jest ta formacja deuterokatechumenalna nazwana. Ksiądz Franciszek Blachnicki powie takie słowa: jeżeli wzrost chrześcijański nie dokonuje się w konkretnej wspólnocie, to jest to fikcja. To jest właśnie pewna tajemnica, pisze, że cały ten mechanizm zaczyna działać dopiero wtedy, kiedy człowiek włącza się, angażuje w konkretną wspólnotę i próbuje tutaj na nowo traktować przykazanie miłości. Wtedy Słowo Boże staje się słowem życia. Wtedy to, co w sakramencie jest mu dane, ten dar dany, zaczyna owocować. Wiem, dopiero teraz, więc przekonujemy się, że nasze parafie, będące często takimi organizmami nieraz wielkimi, wielotysięcznymi, one będą mogły w miarę normalnie funkcjonować, jeśli staną się wspólnotami wspólnot. Przy czym należy pamiętać, że nie chodzi tutaj o organizacje i kluby jakieś, choćby nawet najwspanialsze, najszlachetniejsze, mające najwznoślejsze jakieś swoje cele i to nawet może religijne. Chodzi o wspólnoty zrodzone z przepowiadanego Słowa Bożego, do których wchodzą ludzie przebudzeni duchowo, ludzie nawróceni i dążący do nawrócenia. Ich wzorem ma być wspólnota opisana w Dziejach Apostolskich. I tutaj chciałbym przytoczyć tych kilka wersetów, a mianowicie autor biblijny je opisuje tak, tę pierwszą wspólnotę jerozolimską. Trwali oni, a więc ci uczniowie, ci, którzy uwierzyli w Jezusa Zmartwychwstałego, trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przetrwali razem i wszystko mieli wspólne. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Zobaczmy, jak autor biblijny to mocno podkreśla, że im Pan codziennie przymnażał tych, którzy dostępowali zbawienia. A jak dzisiaj ktoś powiedział, jak trudno jest, ileż to trzeba dzisiaj, żeby przynajmniej jeden człowiek uwierzył. Ileż trzeba wysiłku. Należałoby sobie życzyć, aby w każdej parafii powstała chociaż jedna, 5 czy nawet 10 takich wspólnot, w których będzie dokonywał się stały proces wzrostu w wierze i dojrzewania chrześcijańskim. Do tego potrzebne są z prawdziwego zdarzenia sale katechetyczne, czy też katechumenalne, jak kto woli. A ich powierzchnia winna równać się, wydaje mi się, przynajmniej powierzchni kościoła parafialnego. Chrześcijanin bez kontaktu ze swoją wspólnotą to jak sierota społeczny, albo dziecko odrzucone, lub też dziecko zabłąkane. Niby ma dom, niby ma swego ojca, ale wychowuje go ulica. Środowisko podobnych mu kolegów i wałęsa się po bezdrożach. Zamiast być w domu swego ojca, zamiast być we wspólnocie, to jednak gdzieś tam błąka się po bezdrożach. Jak wiele więc musi się zmienić w naszej chrześcijańskiej rzeczywistości. Myślę, że kościoły nasze w dzisiejszy wieczór staną się wieczornikami, w których będziemy trwali na modlitwie za wzorem Matki Jezusa Maryi, apostołów i uczniów Jezusa, prosząc Ducha Świętego, aby zstąpił i odnowił oblicze ziemi, tej naszej polskiej ziemi. i by odnowił serce każdego z nas. Myślę, że te czuwania modlitewne dzisiejszej nocy i cały jutrzejszy dzień będzie przez nas bardzo głęboko przeżyty w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach rodzinnych i myślę, że sięgniemy po Słowo Boże, po Pismo Święte, sięgniemy po modlitwę brewiarzową, liturgię godzin. Myślę, że w tym dniu jakoś więcej czasu poświęcimy na modlitwę, aby prosić Ducha Świętego o ten wielki dar odrodzenia, odnowy duchowej całego naszego Kościoła. Dzisiaj również przeżywamy, jest Dzień Matki, dlatego wszystkim matkom, tym cieszącym się darem macierzyństwa i tym, którzy tak bardzo cieszą się swoimi dziećmi i są z nich dumni, życzę, by nadal prowadziły swoje dzieci ku dojrzałej wierze i ku pełnemu człowieczeństwu i by nie zapominały, że największym skarbem człowieka jest Bóg, jest wiara. I życzę, żeby tą wiarą dzieci bardzo się wszystkie cieszyły. Tym, które cierpią, tym matkom, które są dotknięte jakimś krzyżem, smutkiem, pragnę dodać otuchy i zapewnić, że Pan Bóg o nas nie zapomina. Pan Bóg nas kocha. I to kocha może nas najbardziej wtedy, kiedy nam się wydaje, że o nas zapomina. Pragnę wszystkim dodać otuchy i zapewnić, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Niech więc wszystkim Pan Bóg błogosławi, a Duch Święty napełnia mocą i pokojem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, drodzy Państwo, była to katecheza z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiejszą katechezę na antenie Radia Maryja wygłosił Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Wysocki z Elbląga. Czynne są numery telefonów do naszego studia. Zapraszamy do spotkania i rozmów po katechezie. 655 23 55 to numer telefonu dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56 i dwa numery telefonów dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66 kierunkowy z Europy 00 48 56. Drodzy Państwo, połączyliśmy się na antenie Radia Maryja. Bardzo serdecznie witamy Jego Ekscelencję księdza biskupa Józefa Wysockiego. Szczęść Boże, Ekscelencjo.
Szczęść Boże.
Dziękujemy za wygłoszenie katechezy i przyjmujemy telefony od słuchaczy Radia Maryja. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże, kołania się Lucyna z Elbląga, z parafii Wszystkich Świętych.
Witam Pani Lucyna.
Chcę ucałować ręce mojego kochanego biskupa Józefa, którego tak bardzo szanuję, ponieważ często bywam na sakramencie bierzmowania, którego biskup udziela naszej młodzieży, bo moi wnuki brały w tym udział. I tak właściwie dzisiaj mi ksiądz biskup wielką radość uczynił i po prostu jakieś wynagrodzenie mi za wszystkie moje cierpienia, że usłyszałam go w moim Radiu Maryja. Tak modliwam się w zasadzie, żeby jakiś biskup w końcu, Jan czy Józef, tutaj wystąpili w tych katechezach. Właśnie w mojej parafii teraz odbywała się nowenna do Ducha Świętego, gdzie zakończenie, w którym brałam udział. Bardzo się cieszę, że jeszcze mogę, jestem po ciężkiej operacji serca, ale bardzo kocham mojego biskupa Józefa i Jana i niech Wam Bóg błogosławi, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo. Pewnie miłość odwzajemniona.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa. Czy mogę już mówić?
Jesteśmy na antenie, Pani Barbaro. Proszę rozpocząć wypowiedź.
Bardzo wszystkie wszystkich pozdrawiam. Chciałam podziękować Duchowi Świętemu za noc czuwania w Wigilię właśnie jego zesłania 8 lat temu, za tę cudowną noc pełną miłości, która zmieniła moje życie, bo wszystkie słowa księdza biskupa, które mówił w tej katechezie, naprawdę ja swoim życiem mogę potwierdzić. To była szczególna noc. Naprawdę w kościele poczułam wielką moc, wielką miłość, która zmieniła moje życie. Przedtem byłam katoliczką, rzeczywiście taką jakby trochę zagubioną. Chodziłam co niedzielę do kościoła, rozumiałam pismo, ale brakowało wspólnoty i ja nawet o tym nie wiedziałam. I kiedy znalazłam się w wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, poznałam Boga bliżej, bardziej. Zrozumiałam, co to znaczy właśnie siła ze wspólnoty, siła Boża. Teraz kocham Pismo Święte, czytam je codziennie, staram się żyć według niego. Ono mnie zachwyca, raduje moje życie, czerpię radość bycia we wspólnocie, od której dostałam więcej miłości niż w rodzinie z ciała. I bardzo, bardzo się cieszę, że są wspólnoty, o których Ojciec Święty Jan Paweł II o odnowie powiedział, że odnowa jest wiosną Kościoła, więc faktycznie niech odnawia nasze serca, nasze życie. I chciałam Matce Bożej dzisiaj w dniu jej Święta Matki przeczytać takie naprawdę najprostsze kilka słów. Maryjo, królowo łąk i motyli, cały maj Cię chwali, szumi zielonością, kolorami tańczy, Tyś nadzieją naszych serc. Przywiej wiatrem z wysoka nowe, czyste dobro od matki, z opłatków i miodu. Posiej szczęście swoim dzieciom, niech zejdzie jak gwiazdy. Niech Maryja, która przynosi wszystkim Ducha Świętego, nas przytuli dzisiaj do serca i wszystkim wszelkiego dobra życzę. Szczęść Boże.
Dziękujemy z Panem Bogiem.
No Bóg Zapa, dziękuję Pani bardzo serdecznie za to piękne świadectwo takiego rzeczywiście odkrycia Słowa Bożego i odkrycia daru wspólnoty. Takie świadectwo ono może dokonać więcej aniżeli wiele uczonych konferencji. Pamiętam na jednej z wizytacji kanonicznych parafii, kiedy miałem spotkanie z rodzicami osób życia konsekrowanego, no więc tam było około 20 kilka osób i wtedy jedna z tych matek kleryka, który jest w seminarium gdzieś tam akurat w Denver, powiedziała, co jej dała wspólnota. I to było tak niesamowite i dlatego tak chciałbym jeszcze powiedzieć to jedno, że czasami, bo kochamy te wspólnoty, w których jesteśmy, w których dokonało się nasze nawrócenie, nasza przemiana, gdzie otrzymujemy te wielkie dary Pana Boga, ale trzeba by było tą miłością naszą objąć wszystkie wspólnoty, żeby nie było czasami jakiejś niezdrowej rywalizacji, żeby nie było czasami takiego przejmowania sobie tych uczestników, że to może do nas. Powinniśmy wspierać się nawzajem, dlatego że ta każda wspólnota to są różne ruchy, różne takie wspólnoty odnowy, one mają swoje charyzmaty i każda tym charyzmatem ma służyć wspólnocie całego Kościoła, dlatego trzeba naprawdę modlić się o ten dar jedności dla wszystkich. Jedności, żebyśmy pomagali sobie nawzajem, współpracowali, cieszyli się sobą, tą każdą wspólnotą, która się gdzieś tam rodzi, nowa powstaje, tymi ludźmi, którzy idą do tych wspólnot. I tutaj, żebyśmy dawali to świadectwo tego umiłowania, tych charyzmatów, tych darów, którymi Pan Bóg nas obdarza i którymi możemy rzeczywiście służyć wspólnocie dzisiejszego Kościoła.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Jerzy z Ostrowa Wielkopolskiego.
Witam, Panie Jerzy. Proszę bardzo, Panie Jerzy, wyłączyć radio, proszę.
Już?
Tak, jesteśmy na antenie, rozpoczynamy wypowiedź.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi Jerzy z Ostrowa Wielkopolskiego. Na temat tych wspólnot, proszę, ekscelencji.
Tak.
Ja w kościele domowym jestem już od 20 lat, może trochę więcej, ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o wspólnocie, która zawsze trwa w czasie mszy świętej, jak jestem na mszy świętej w kościele. Mnie się wydaje, że to nie jest takie częste, to poczucie wspólnoty z innymi obecnymi na mszy świętej braćmi, siostrami. Ja staram się przynajmniej w dwóch momentach mszy świętej zawsze o tym pamiętać. W czasie spowiedzi powszechnej, kiedy mówię spowiadam się wam, bracia i siostry, to rzeczywiście trochę czasem się zwracam w lewo i w prawo, ale w każdym razie myślę o tym, że rzeczywiście się zwracam i wyznaję im, że zgrzeszyłem, i potem proszę ich wszystkich o modlitwę w następnych słowach Confiteor. I potem niech się nad nami zmiłuje, prawda, Bóg, to też myślę nad nami, nie tylko nade mną. To jest pierwszy taki moment mszy świętej. Drugi moment mszy świętej to jest w czasie komunii świętej. Bardzo często jak stoję w kolejce, prawda, do tego i zbliżam się, to patrzę, jak przyjmują kolejni znajomi, nieznajomi, to wszystko jedno. I proszę tego Chrystusa ukrytego w hostii, który się zbliża do ich ust, wciel go w siebie. Jednym słowem, w intencji tego komunikującego właśnie w tej chwili się modlę. Tyle chciałem powiedzieć.
Dziękujemy Panu bardzo serdecznie. Właśnie gdy chodzi o to poczucie wspólnoty, pięknie, że Pan tak wyeksponował te elementy, które Pan osobiście przeżywa, to jest piękne, ale i w ten sposób dopiero powolutku my formujemy nasze serca jako otwarte na całą wspólnotę Kościoła. Ja chciałbym może tu przy okazji, ponieważ Pan to poruszył, chciałbym przytoczyć może słowa Ojca Świętego Benedykta XVI. Na pewno znana jest wszystkim doskonale książka, na pewno już ją czytacie, bo to nie sposób tak szybko ją przeczytać, Jezus z Nazaretu, ale jeśli ktoś nie ma, to bardzo bym zachęcał, żeby w każdej rodzinie ta pozycja była, żebyśmy mieli tę książkę. I tutaj szczególnie Ojciec Święty zwraca uwagę na modlitwę Ojcze Nasz. I pisze tak. Pełne prawo do mówienia mój Ojciec miał tylko Jezus, bo tylko On jest jednorodzonym Synem współistotnym Ojcu. My wszyscy musimy natomiast mówić nasz Ojciec. Do Boga mówić Ojcze możemy tylko w my, uczniów, bo dziećmi Bożymi możemy stać się naprawdę tylko przez wspólnotę z Jezusem Chrystusem. I dalej Ojciec Święty mówi o tej wielkiej wadze wspólnoty, tego poczucia wspólnoty. Wymaga od nas włączenia się we wspólnotę innych dzieci Bożych, usunięcia elementów egoistycznych i dzielących nas. Wymaga ona zaakceptowania innych, otwarcia na nich uszu i serca. Wypowiadając słowo nasz, mówimy tak żywemu Kościołowi, w którym Pan chciał zgromadzić swą nową rodzinę. Tak więc Ojcze Nasz jest modlitwą osobistą, a zarazem z gruntu kościelną. Mówiąc Ojcze Nasz, modlimy się naszym własnym sercem. Jednocześnie jednak modlimy się razem ze społecznością całej rodziny Bożej, z żyjącymi i zmarłymi, z ludźmi wszystkich stanów, wszystkich kultur i wszystkich ras. Przekraczając wszelkie granice, modlitwa ta tworzy z nas jedną rodzinę. I myślę, że przy tym Ojcze Nasz, które wszyscy śpiewamy czy odmawiamy w czasie sprawowanej Eucharystii, tu stajemy przed Bogiem jako jedna Jego rodzina, jako Jego dzieci,
a On jest naszym jedynym Ojcem.
Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Gorące, serdeczne Bóg zapłać księdzu biskupowi Józefowi z Rzymu za to, że właśnie swoim darem kapłaństwa i jego pełni, jakim jest biskupstwo, nas tak dzisiaj natchnął w Wigilii Zesłania Ducha Świętego takimi ważnymi myślami i refleksjami. Ja bym chciał tylko do jednej z nich tak krótko jeszcze dołączyć i jeszcze podkreślić tą sprawę właśnie odpowiedzialności struktur parafialnych. To jest niesłychanie ważna sprawa. Dlatego, że tylko w strukturach parafialnych można, jakby powiedzieć, no dopilnować. Specjalnie powinna być ta atencja taka na tą adolescencję, czyli na ten okres właśnie młodości pomiędzy pierwszą komunią świętą a bierzmowaniem. Tutaj Kościół na Półwyspie Apenińskim zawsze bardzo właśnie nad tym ubolewa, prawda, że to jest jakieś takie właśnie niedopatrzenie i potem już ci ludzie idą jakoś tak swoją drogą i z tych wielkich darów właśnie Ducha Świętego po prostu nie korzystają. I tutaj jeszcze właśnie jest to przełożenie, księże biskupie i ojcze Piotrze, że tyle razy nam żeście, kochani ojcowie, puszczali katechezy Ojca Świętego. Pamiętamy, jak on sam dramatycznie wzywał do tego wzmocnienia człowieka wewnętrznego. To trzeba sobie ciągle przypominać, właśnie ten człowiek wewnętrzny, właśnie ten człowiek, który się raz przez Ojca stworzony, odkupiony i uświęcony w Duchu Świętym, on już się nigdy nie skończy, ten człowiek wewnętrzny. I teraz, kiedy mamy tą sytuację, że ciągle Pan Bóg do tego swojego przedziwnego królestwa przesuwa nam bliskich, drogich, czy z rodzin, czy Ojciec Święty. I już mamy od wczoraj takiego wielkiego orędownika Ojca Czesława w niebie. To są wszystko...
Mirosława, sprawy... Panie Krzysztof.
Proszę?
Mirosława, Panie Krzysztofie.
Mirosława, tak, dziękuję bardzo za poprawienie, tak troszeczkę z emocji się pomylę. W każdym razie to jest właśnie to, że to przejście przez ten padł, przez tą ziemię, przez którą my idziemy, przecież ono w końcu ma za ostateczny cel właśnie tamtą rzeczywistość trynitarną, tamtą rzeczywistość tej cudownej radości i tego cudownego szczęścia właśnie w Duchu Świętym. I dlatego powtarzam jeszcze raz właśnie uwaga na te struktury parafialne, bo jeżeli tam gdzieś czasem coś nie domaga, to momentalnie sekty wchodzą od razu i przechwytują, bo wiedzą dobrze, że zwłaszcza młodzi ludzie mają tą wielką potrzebę, prawda? I jeżeli nie znajdą u siebie w swoim czy domu, czy parafii, to bardzo łatwo potem zostaną przechwyceni. I dlatego właśnie dzisiaj szczególnie powinniśmy wzywać Marię, Matkę Chrystusa i Matkę naszą i Matkę Kościoła w dniu właśnie Matki i naszych świętych patronów, ażeby właśnie ta dbałość o tego człowieka wewnętrznego, ta cudowna właśnie, takie cudowne oblicze Kościoła, które jest przecież obliczem tylko i wyłącznie tego Sofio dello Spirito Santo, żeby ono właśnie prowadziło i żeby ciągle właśnie przez dziewicę niepokojącą, pomożycielkę nieustającej pomocy dawało nam tą pełnię tej godności i tego szczęścia, tej radości, że właśnie my dzięki Duchowi Świętemu, który do nas przychodzi we wszystkich sakramentach, uczestniczymy w takim wielkim i tak niewypowiedzianym misterium. Serdecznie Bóg zapłać księdzu biskupowi, całej kapłańskiej ręce.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Bóg zapłać. Więc tu rzeczywiście to jest ogromnie istotne, to wzmacnianie tego człowieka wewnętrznego, to jest ta formacja nowego człowieka, tego człowieka, który według Boga jest stworzony, to co przecież odkupiony przez Jezusa Chrystusa, ale to jest proces. I to, co mówiłem, to się nie może dokonywać w ogóle, inaczej to jest fikcja, to co mówi ksiądz Blachnicki, to się nie może dokonać bez wspólnoty. I Kościół objawia się jedynie wtedy, gdy zaistnieje w danym miejscu taka autentyczna wspólnota uczniów Chrystusa. Dopiero tam Kościół objawia swoje istnienie, bo ten Kościół staje się misyjny, staje się apostolski. Natomiast może być czasami i dużo ludzi może się gromadzić, mogą być piękne gabloty, ładnie to zrobione, sale, Kościół, wszystko, ale może tam nie być ducha. To, co mówił jeszcze Konstanty Michalski, ksiądz Konstanty Michalski, o tym duszpasterstwie według ducha, według litery i według ducha. I to według litery ono jest bezsilne, ono nie ma siły, mocy formacji, kształtowania, formowania wnętrza człowieka. Dlatego musi być to odkrycie, dokonanie w życiu swoim, człowiek musi jakoś sam tego dokonać przy pomocy łaski Bożej, tych trzech odkryć, o których mówił Pius Parsz, a mianowicie odkryć Słowo Boże i to, co słyszeliśmy w świadectwie tutaj jednej ze słuchaczy, która się z nami dzieliła, nie pamiętam jej imienia, ale to zachłyśnięcie się, to takie doświadczenie światła i mocy Słowa Bożego. Potem odkrycie liturgii, znowu zauroczenie się liturgią Kościoła, pokochanie liturgii, pokochanie modlitwy liturgicznej i dopiero trzecie będzie to powiązanie Słowa Bożego z liturgią i zwrócenie oczu na braci, na tych wszystkich, że my nie jesteśmy sami, tylko przed Bogiem stajemy i mówimy Ojcze nasz. I to bez wspólnoty to jest niemożliwe i dzisiaj trzeba, ja sam tego doświadczam, dlatego dzisiaj też zaraz jadę, bo mamy się taki cały dzień poświęcony w naszym ośrodku ewangelizacyjnym, mamy takie święto Biblii we Wigilię Zesłania Ducha Świętego i dzisiaj będziemy mieli modlitwę razem ze wspólnotą charyzmatyczną, mszę święto i modlitwę o uzdrowienie i czuwanie modlitewne do 12 w nocy. To jest to doświadczenie wspólnoty, że ci ludzie przyjeżdżają, się cieszą sobą, oni odkrywają, zwłaszcza młodzież odkrywa to piękno, to cudowne bycie we wspólnocie, bycie razem i to jakoś tak podkreślają ci, którzy czasami przyjeżdżają pierwszy raz, to ich uderza, że jest taka życzliwość ludzi, że przyjeżdżają i od razu doświadczają tego, co to znaczy być, jakiś jest inny duch, że jest jakaś radość, jakieś służenie sobie nawzajem. I to jest właśnie budowanie tej autentycznej wspólnoty Kościoła, która nie jest łatwa. Dopiero tu się odkrywa Pan Bóg we wspólnocie, ukazuje mój grzech, ukazuje mi to wszystko, co mnie boli, co trzeba by było usunąć. Dopiero ukazuje mi moją twarz. To o czym mówi święty Jakub w swoim liście, a więc wspólnota jest, pomaga w tym przeglądaniu się w Słowie Bożym jak w zwierciadle. I tylko, święty Jakub mówi, żeby tylko nie zapomnieć tego swego wyglądu, tego, cośmy zobaczyli w tym zwierciadle Słowa Bożego, tylko dalej korygować, a wtedy przychodzą sakramenty święte. Sakramenty, które nas formują. Bracia pomagają, wspólnie modlą się w chwilach trudnych, podnoszą na duchu. To jest ta rola dzisiaj wspólnoty, żeby i to, co słyszeliśmy z Rzymu, ten głos, żeby młodzież, która odchodzi od rodziców, a trafia do takich wspólnot, dopiero ta młodzież jest ocalona. Oni w tym czasie od pierwszej komunii świętej właśnie do bierzmowania, do tego gdzieś 18 roku, nie śpieszyć się z bierzmowaniem, gdzieś 18-19 roku życia, młodzież powinna odkryć to bogactwo przeżyć wewnętrznych, bogactwo życia duchowego. I dopiero wtedy ta młodzież zaczynają sami nad sobą pracować, chociaż później czasami bywa tak, że życie jest okrutne i gdzieś tam inni ludzie i ten człowiek się zagubi, ale on się odnajdzie. On to, co przeżył w młodym wieku, to spotkanie swoje z Chrystusem, tego nigdy nie jest w stanie zapomnieć. On do tego powróci. O to go będzie wspomnienie, nawet o tym, co kiedyś przeżyła czy przeżył, to będzie go stawiało na nogi w chwilach słabości.
Przyjmujemy jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Prosimy bardzo.
Mówi Paweł z Warszawy.
Witam, panie Pawle.
Serdecznie witam księdza biskupa i ojca. I wszystkich zgromadzonych wokół Radia Maria. I chciałem powiedzieć o pewnym argumencie przemawiającym za uczestnictwem i za trwaniem we wspólnocie. Argument ten do mnie bardzo przemówił, ja go usłyszałem od mojego księdza wspólnotowego. Otóż, będąc we wspólnocie, jesteśmy jak polana zanurzone w ognisku. Ogniskiem jest oczywiście Jezus Chrystus. Niech ktoś spróbuje to polano, jedno polano odrzucić na bok. Ono przez jakiś czas będzie się tliło, potem zacznie dymić, a potem zgaśnie. I to bardzo mocno oddaje sens wspólnoty. ta wspólnota z całym, jak to się mówi, dobytkiem swojego, z całym inwentarzem, powiedzmy, swojego dobrodziejstwa, tam są różne rzeczy, ale tam jest kształtowanie. Tam człowiek się zmaga w osobie brata, siostry. Pan Bóg stawia przede mną lustro, ja widzę swoje wady. Jest to coś, co ja odkryłem 10 lat temu, 11 lat temu i uważam, że na nowo się narodziłem.
Dziękujemy, panie Pawle.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy. No właśnie to jest to takie, człowiek przeżywa to swoje nawrócenie jako nowe narodzenie. To jest właśnie to, zostaliśmy ochrzczeni jako dzieci w niemowlęctwie często i potem człowiek musi odkryć tę łaskę tego daru, który został mu dany, bo każdy sakrament zawiera w sobie łaskę, której udziela, ale również zawiera powołanie, to zadanie, które czeka na wypełnienie. To, co Niemcy nazwą Gabe und Aufgabe. To, co jest dane i to, co jest zadane. I to, co jest zadane człowiek, bo tę łaskę człowiek ma, otrzymał w sakramencie, ale to wszystko może być martwe, uśpione. Tego się nie rozwija. I tu musi być to odkrycie przez człowieka. I to te nowe, takie narodzenie, odkrycie tego, że on jest przecież odrodzony z wody i z Ducha Świętego.
Ekscelencjo, nasze spotkanie na antenie Radia Maria dobiega końca. W imieniu całej rodziny Radia Maria chciałbym ekscelencji podziękować za wygłoszenie dzisiejszej katechezy, za rozmowę ze słuchaczami Radia Maria. Życzymy oczywiście dzisiejszego szczególnego dnia, Wigilię Zesłania Ducha Świętego, dnia pełnego radości i Bożej mocy. I dla całej rodziny Radia Maria prosimy ekscelencjo, pasterskie błogosławieństwo, niech ono będzie dla nas prawdziwą mocą.
No więc ja jeszcze pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, tych wszystkich, którzy dzisiaj, i zachęcam, żebyście, kto tylko będzie mógł, żebyście gromadzili się w waszych kościołach, jako w tych wieczornikach parafialnych, i żebyście ten dzisiejszy wieczór, tę dzisiejszą noc przeżyli jako to oczekiwanie na to przyjście tego wielkiego daru Ducha Świętego, ale równocześnie w swoich rodzinach. Ten wieczór przeżyjcie pięknie, przeżyjcie w takiej innej atmosferze. Może skorzystać jeszcze dzisiaj z sakramentu pojednania, jeśli trzeba. I dopiero wtedy nastanie ten jakiś wielki pokój, wielka radość. I ta radość i pokój niech panują w waszych sercach na to wielkie przeżycie. Święta Pięćdziesiątnicy, Zesłania Ducha Świętego. Wszystkim pragnę z serca pobłogosławić. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Ekscelencjo, pozdrawiamy raz jeszcze w imieniu całej rodziny Radia Maria. Państwu przypomnę, że dzisiejszą katechezę i ze słuchaczami Radia Maria rozmawiał i katechezę wygłosił jego ekscelencja ksiądz biskup Józef Wysocki, biskup pomocniczy diecezji elbląskiej.